Așa, pastora Iațca. Pastor Jacek jest z nami, tak, no jest gościem, ale on już tyle razy był, że jak domownik. Mówi do nas jak słuch. Pozwolę sobie coś takiego powiedzieć, żebyście się także uśmiechnęli, dobrze? Żebyście się uśmiechnęli. Otóż witałem się dzisiaj z Weroniką przed nabożeństwem. A ona przychodzi z małym synkiem, Maxem. Otóż Maxik jest mały. I Weronika mówi mi tak. Wiesz co, Piotr? Dzisiaj rano Max zapytał mnie, czy będzie dzisiaj w kościele ten pastor ojciec? Miał na myśli mnie. Chcę wam powiedzieć, że ja takie sygnały na bardzo poważnie. Czyli traktuję dobrze dziadek. Ale bardzo poważnie takie sygnały traktuję. Tak, pastor to jak ojciec. Ja lubię, gdy do naszego kościoła przyjeżdżają bracia z zewnątrz, bo przemawiają jak kaznodziejowie. Ja staję przed wami, to zwykle przemawiam jak ojciec. No i z tym musicie się pogodzić. Mały Max już się w tym zorientował. Ale z drugiej strony pastor Jacek przyjeżdża już tak często i jako ojciec już zaczyna przemawiać. I przemawiaj. Dziękujemy, że jesteś.
Dziękuję bardzo. Obiecuję, że nie będę mówił długo. Tak, godzina 20. Słuchajcie, jak byłem na Kaukazie, to tam po moim pastor, pytam się pastora, ile mam na kazanie. I on mówi, no tak, ile chcesz? To ja sobie myślałem, no dobra, po godzinnym kazaniu zszedłem po modlitwie, tak godzina 10 razem z modlitwą, zszedłem na miejsce i pastor wychodzi, no dzisiaj coś, pastor Jacek mało ducha miał, bo krótkie kazanie. I sam jeszcze godzinę mówił, potem jeszcze brat i tak wyszliśmy gdzieś pół do trzeciej, skończyło się nabożeństwo, od 10. Także nie jest tak. Kochani, nie mogę nie pozwolić sobie na komentarz do tego, co powiedział mój drogi przyjaciel. A mówiąc przyjaciel, to nie jest w tym wypadku słowo kurtuazyjne. To jest prawda. Jesteśmy przyjaciółmi, możemy na siebie nawzajem liczyć. Powiedział o naszej wspólnej pracy w kabinie. Powiedział, że on tam użył takiego sformułowania, że on tam przy mnie coś widział, moje talenty. A ja chcę powiedzieć, drogi przyjacielu, partnerze, Piotrze, chciałem powiedzieć, że nie wiem, kto się od kogo więcej nauczył, ale tak naprawdę prawda jest taka, że wiem. Na pewno ja od ciebie. To był niezwykły czas i ten czas w kabinie zawsze postrzegam jako taki czas, z którym Bóg przygotowywał mnie, uczył mnie. Wiele zaczerpnąłem od ciebie, jestem Bogu wdzięczny za ciebie, za to, czego mogłem się nauczyć, za to, że mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem i to był taki niezwykły, dobry czas. Przyjacielu, bracie, kocham cię, Piotr, z całym sercem. Fajnie, że dzisiaj, wiecie, spotykamy się, tak razem się spotykamy, to jest takie małe święto. Jest tak, nie? Jest coś z tym. Pastor Paul mówił o sezonach w naszym życiu. I absolutnie się z tym zgadzam. I chcę wam powiedzieć, że jakbym nie wiedział, że tego nie robi, to bym powiedział, fajnie, że słuchasz moich kazań. Dlatego, że ja bardzo często wracam do tego motywu, że Bóg ma dla nas plan. Że Bóg ma dla każdego z nas. Na pewno pamiętacie, jak to nieraz z tego miejsca mówiłem, że gdy każdy z nas się rodził, gdy w łonie naszej matki powstawaliśmy, Bóg zaplanował dla nas pewne rzeczy. Zobaczył twoje i moje DNA, charakter, osobowość, rodzina, w której się wychowali, środowisko i pomyślał sobie, że możemy dla niego zrobić. I zrobił taką listę rzeczy. I my w życiu naszą rolą jest odkryć to, co Bóg ma dla nas. I są tego etapy i Bóg nas w tych etapach wychowuje, kształtuje i wszystkie rzeczy, które się dzieją w naszym życiu są mu w jakiś sposób potrzebne, bo one kształtują nas. I tak, gdy patrzymy na mężów Bożych, na ludzi ze Starego Testamentu, na świadectwa ludzi ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu, widzimy, jak Bóg ich kształtował przez te sytuacje, które dla nas patrzymy z zewnątrz, wydaje nam się fatalne. Okropna sytuacja. Ale jednak, gdy patrzymy na koniec ich życia, przynajmniej tych, którzy skończyli dobrze, to widzimy, że to wszystko było potrzebne. Czy 40 lat na pustyni Mojżesza było potrzebne? Czy 40 lat Izraela na pustyni było potrzebne? Oczywiście możemy, są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, nie, Bóg miał inny plan, lepszy plan, ale ze względu na ich zatwardziałość musiało to trwać tyle. Może i tak. Ale Bóg wykorzystał ten czas także po to, aby kształtować i ich wychowywać. Ja chciałbym dzisiaj króciutko podzielić się z wami refleksją na temat takiego elementu, który może nam pomóc w życiu dostrzegać te okresy i przechodzić przez te okresy naszego życia zwycięsko. David Wilkerson, proszę wyświetlić tytuł mojego kazania. David Wilkerson powiedział, gdy przeżywał trudne chwile w swoim życiu, gdy jego żona była chora, gdy zadawał Bogu pytanie dlaczego, w pewnym momencie powiedział tak, Panie, ja już nie chcę pytać się dlaczego, ale chcę zadać Ci pytanie, w jakim celu? Po co? I to, myślę, że to jest często klucz. Stajesz przed wyzwaniem w życiu. Czy to przed Goliatem, czy to przed Jerychem, czy to przed Morzem Czerwonym, czy jeszcze przed jakimkolwiek innym wyzwaniem. Brak pracy, sytuacja w domu, problem z dziećmi, brak pieniędzy, cokolwiek. Stajesz przed wyzwaniem. Kluczem do tego, aby pójść dalej w Chrystusie w Bogu, jest zadać sobie pytanie, Panie, dobrze, okej, rozumiem, coś się dzieje, po co? Co chcesz we mnie ukształtować? Co to za lekcja? Co ona ma mi dać, ta lekcja? Bo gdy nauczysz się tej lekcji, to ona już nie będzie potrzebna. Pójdziesz dalej. A 20 lat byłem nauczycielem w szkole. I często było tak, że moi uczniowie czasami zadawali mi pytanie, niektórzy, że znowu powtarzam to samo. Dlaczego znowu powtarzam to samo? Jak robiliśmy jakąś gramatykę, to wracałem, mieliśmy jakąś sytuację, wracałem do pewnej zasady dotyczącej danych czasów i miałem taki zwyczaj, że odwracałem się do tablicy i znowu takie kilka wykresów na temat czasów. I ciągle i w kółko do tego wracałem. I kiedyś ktoś mi zadał pytanie, dlaczego do tego końcu ciągle wracać? To już jest nudne. Ja wtedy powiedziałem, pójdę dalej, jak zobaczę, że wszyscy już to załapali. Wszyscy już to zrozumieli, to wtedy będziemy mogli pójść dalej. Lekcja jest niepotrzebna, gdy już się na niej nauczymy i możemy iść dalej. Dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Ale to, co nas prowadzi dalej bardzo często, to zaufanie do Boga. Wiara, którą rozumiemy nie tylko jako przyjęcie faktu, że Bóg istnieje, ale wiara, którą rozumiemy jako zaufanie do Pana Boga. Dlaczego Izrael przez 40 lat chodził po pustyni? List do Hebrajczyków o tym mówi. Przeczytaliście to już? Doczytaliście? Jacek na pewno wie. Dlaczego Izrael chodził 40 lat po pustyni? Z powodu niewiary. Z powodu niewiary. List do Hebrajczyków tam mówi, że z powodu krnąbrnego serca, z powodu niewiary. Nie potrafili zaufać Bogu. Mogli, myślę, że gdybym tak miał się z wami podzielić taką moją osobistą refleksją, to nie jest teoria teologiczna, ale taka moja refleksja. Myślę, że Bożym pragnieniem było to, aby oni przeszli przez Morze Czerwone, szli w zaufaniu i po 2-3 miesiącach doszli do miejsca obiecanego i tam doświadczali zwycięstw za zwycięstwem, zdobyli tą ziemię i utrzymali ją w zwycięstwie. Takie jest Boże pragnienie. No nie sądzę, żeby Bóg celowo podkładał im nogę na pustyni. Tak? Że celowo prowadził ich do klęski. Nie, On chciał, żeby zwyciężali, ale ich krnąbrność, ich brak wiary sprawiała, że musieli powtarzać tą samą lekcję ciągle i wciąż. I ja chciałbym dzisiaj przeczytać krótki fragment z psalmu 37. Kilka wersetów z tego psalmu. I zadać wam kilka takich retorycznych, może nie retorycznych, zobaczymy, pytań dotyczących zaufania, naszej wiary do Boga, naszego zaufania Panu. Chciałbym czytać od 3 wersetu. 3 wersety. Zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swojej ziemi i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę. Droga, słowo droga w języku hebrajskim, dokładnie tak jak, proszę, styl życia, dokładnie tak jak w języku angielskim droga, way, to także sposób. W języku hebrajskim to także styl życia lub też sposób, w jaki podchodzimy do życia. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Powiedziałem już dzisiaj, w trakcie, gdy śpiewaliśmy, że i często to powtarzam, wybaczcie, że się powtarzam, ale lubię powtarzać pewne rzeczy, które są ważne. Całe nasze chrześcijaństwo rozpoczyna się i krąży wokół kilku najważniejszych elementów, na których Bogu zależy. Jednym z tych elementów jest relacja miłości z Nim. Dobra nowina polega na tym, że oto posyła swojego Syna nam i mówi: słuchajcie, ja was kocham. Naprawdę was kocham. Naprawdę chcę dla was dobra. Proszę, nie chodźcie na pielgrzymki, biczujcie się, przestrzegajcie przykazań. To też, ale nie od tego Bóg zaczyna. Bóg mówi: proszę, odwzajemnijcie moją miłość. Dlatego, że z miłości do Boga, jeżeli ktoś kocha Chrystusa, kocha Boga, to o wiele łatwiej mu przestrzegać przykazań. O wiele łatwiej, on wtedy chce być święty, nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że chce. Dlatego, że pragnie. Ta relacja miłości opiera się na zaufaniu. Co to byłaby za miłość, której nie ma zaufania? I pierwsze takie pytanie, które chciałbym nam dzisiaj zadać króciutko. Czy łatwo jest zaufać? Jak to jest z naszym zaufaniem? Czy łatwo jest zaufać? Pomyślcie o kimś, komu ufacie. Pomyślcie, dlaczego ja ufam Piotrowi, mojemu przyjacielowi. Patrzę, wybacz, że to dzisiaj ty jesteś, będziesz moim przykładem, ale patrzę na jego twarz i zadaję sobie pytanie, dlaczego ja mógłbym powierzyć mu swoje życie, a mógłbym. Wiecie dlaczego? Bo go znam. Bo żyliśmy praktycznie razem w jednym domu, dzieląc wszystkie sprawy naszej rodziny przez 8 lat. I przez 8 lat on wiedział o mnie wszystko, ja o nim wszystko. Nic się nie da ukryć, kiedy mieszka się w jednym domu. Wiecie? Żadna sprzeczka, żadne problemy z dziećmi, żadne sytuacje trudne nie jesteś w stanie ukryć, jak mieszkasz z kimś w jednym domu. Jeszcze jak dzielisz przyjaźń i dzielisz partnerstwo w służbie. Wszystko wychodzi. Razem święta, razem imieniny, razem wyjazdy, razem modlitwy, razem kazania. No wspólnie kazania jeszcze, chociaż musimy to kiedyś doświadczyć tego. Ale razem w uwielbieniu, razem w radości, razem na wycieczkach, razem. Tak rodzi się poczucie zaufania. I ponieważ go znam, i nasza relacja, nasza przyjaźń jest mocna, dlatego mogę powiedzieć, ufam mu i mam nadzieję, że on może to samo powiedzieć o mnie. Zaufanie do Boga, twoje zaufanie zaczyna się, ukorzenia się w twoim poznaniu Boga. Jeśli dzisiaj zadajesz sobie pytanie, czy ja ufam Bogu, to zrób krok wstecz i zadaj sobie pytanie, czy ja znam mojego Pana. Wiecie, to poznanie Pana jest bardzo ważnym elementem, który przewija się przez całe Boże Słowo. Zwróćcie uwagę, co powiedział Pan Jezus, i on to powtarzał kilka razy, do ludzi, których opisywał jako tych, którzy zostaną na sądzie odrzuceni. Pamiętacie Mądre i Głupie Panny, 25 rozdział Mateusza? Tamte jedne wyszły, jedne miały oliwę, drugie nie. I te zostały zabrane. Te, które zostały zostawione, co usłyszały? Idź precz ode mnie, nigdy was, nie znam was. W innym miejscu jest napisane, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. I Pan Jezus powiedział tak, wielu będzie takich, którzy prorokują, biada nam tutaj, którzy głoszą, którzy śpiewają, prowadzą nabożeństwa, którzy są pastorami i rektorami seminarium, może nawet. A jednak niektórzy, którzy te rzeczy robią, to mówię też do siebie, przede wszystkim do siebie, może być tak, że usłyszą, Pan Jezus to powiedział w Ewangelii, nigdy was nie znałem. To oznacza, że Bogu zależy na tym, żebyśmy Go poznawali. Żebyśmy mieli z Nim relację, z której wynika zaufanie. Jeśli dziś stoisz przed problemem, przed wyzwaniem twojego życia, ja teraz stoję przed kilkoma takimi bardzo poważnymi wyzwaniami, jako pastor, jako ojciec, jako opiekun kościołów, kilku kościołów, kilkunastu nawet. Stoję przed wyzwaniami, przynajmniej kilkoma bardzo dużymi. I jeśli dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy potrafię ufać Bogu, to też zadaję sobie pytanie, Boże, czy ja naprawdę Ciebie znam? I czy z tego poznania, czy z tego, że wiem, jaki jesteś, że wiem, kim jesteś, z tego wynika to, że mam niezachwianą ufność. Że dzisiaj staję, mamy modlitwy w poniedziałki przed naszym budynkiem, przed naszą ruiną, która jest do remontu. Mamy taką ruinę, piękną ruinę w Nowym Sączu. Kupiliśmy za duże pieniądze. I musimy jeszcze większe pieniądze znaleźć, żeby tą ruinę wyremontować. I wszystkie kontakty, które miałem w Stanach, w Anglii, wszystkie już się wykończyły dawno. Już nie ma szans. I stanąłem w takim miejscu, kiedy musiałem sobie powiedzieć, nie mam, no chyba, że jeszcze Piotr mi zasponsoruje z seminaryjnych, ale wątpię, ale nie mam możliwości ludzkich żadnych. Nie mamy. I mamy w poniedziałki spotkania modlitewne o 19:30 pod tym budynkiem. Każdy poniedziałek. Radą starszych, rady mamy o 20:00. Mamy krótką modlitwę. I staję przed tym budynkiem, rozkładam ręce i mówię, Boże, jestem w fantastycznym miejscu. Bo już nie mam na co liczyć. Już nie mam żadnych źródeł. Już nie mam żadnych możliwości, tylko Ty. I wiecie, to jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce na uczenie się zaufania. Jeśli stoisz przed wyzwaniem, które wydaje się nie do przeskoczenia, nie do rozwiązania, to jest dobre miejsce. Dawid był w fenomenalnym miejscu, gdy stanął przed Goliatem. Mojżesz był fantastycznym miejscem, gdy stanął przed Morzem Czerwonym. Jozue był w fenomenalnym miejscu, gdy stanął przed Jerychem. Józef był w dobrym miejscu, gdy przez lata w więzieniu każdego dnia być może zadawał sobie pytanie, Boże, i co teraz? Pastor Paul powiedział, że Biblia nam mówi, sugeruje, że on pozostał wierny i nic nie pisze, żeby nie był wierny, więc zakładamy, że był wierny do końca. Ale jestem przekonany, że tak jak Eliasz miał wątpliwości w pewnym momencie, tak jak Jan Chrzciciel wychował się z Jezusem, znał go tak dobrze, kuzyni, a jednak gdy wylądował w więzieniu, posłał swoich uczniów do Jezusa, czy ty jesteś ten, czy mamy spodziewać się kogoś innego? Eliasz siadł pod krzakiem i mówi, Panie, popatrz, dziadostwo, tragedia, tylko ja zostałem. A Bóg mówi, nie, to tobie się tylko tak wydaje, że tylko ty zostałeś. Są jeszcze inni. Wszyscy czasami mamy takie chwile, kiedy stajemy w takich miejscach i Bóg to rozumie. Ale przez takie miejsca uczy nas zaufania. I dzisiaj tobie i mnie radzi Pan tak. Zaufaj mi i postępuj dobrze. Bądź człowiekiem prawym. Bądź uczciwy. Nie plotkuj. Strzeż swojego języka. Staraj się być dla ludzi dobry. Nigdy nie mów, bo on to zrobił, to ja też. Nie. Jak będzie pokutował, to mu przebaczę. Nie. Postępuj dobrze. Tak jak ja uważam, że jest dobrze. Nie tak jak inni uważają, że jest dobrze. Tak jak ja, Pan Twój, uważam, że powinno być dobrze. Nie porównuj się z innymi. Nie porównuj się z innymi. Postępuj dobrze. Mieszkaj w swojej ziemi. Wiecie, jak ja to rozumiem? Mieszkaj w swojej ziemi. To znaczy, pilnuj swojego nosa, a innych zostaw mi. Nie oceniaj, nie osądzaj. Nie próbuj porównywać kościołów, pastorów, zborów, sytuacji, konferencji. Nie przejmuj się, że jakiś tam zbór coś tam głosi, co... Nieważne, to jest ich sprawa. Oni za to odpowiedzą przed Bogiem. My róbmy swoje. Amen? Kochani, każdy z nas, mieszkaj w kraju, dbaj o jedność, pilnuj twojego życia. Ty bądź uczciwym, staniesz kiedyś przed Bogiem, nigdy nie będzie nie będzie takiego wytłumaczenia. Albo on, albo ona. Ileż to razy ja słyszę w kościołach. Bo on, bo ona. Bo mnie tak potraktował, bo mi tak powiedział. Bo ludzie są tacy. Gorzej, jak ludzie usługujący w kościele narzekają. A, ja tu się tak staram, a ludzie są tacy. Zostaw ludzi Bogu. Inspiruj, zachęcaj. Kochaj ich, po prostu ich kochaj tak, jak Bóg kocha ciebie. Wierno. I rozkoszuj się Panem. Po prostu. Skup się na Nim. Jeśli chcesz Go poznawać, jeśli chcesz budować swoje zaufanie, uczyć się zaufania i wiary, raduj się Panem. Rozkoszuj się Panem. A gdy będziesz się Nim radował, gdy nauczysz się radować Panem, gdy nauczysz się poznawać Go, znać Go, chodzić z Nim, nabierzesz zaufanie. Nie będziesz miał problemu z powiedzeniem nic to. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Nauczysz się tak jak Paweł i Sylas, którzy byli w więzieniu. Nic to, jak mówił Pan Wołodyjowski. Nic to, Baśka. Tak trzeba. To było takie piękne, jak Pan Wołodyjowski zdecydował pozostać w tym zamku i wysadzić w powietrze kład z bronią. Nic to, Baśka. Tak trzeba. Tak się godzi. Wiecie, to sformułowanie tak się godzi nauczył się od mojego przyjaciela Piotra. Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Nie wiem, czy to do dzisiaj jest Twoje słowo przewodnie Twojego życia, ale pamiętam, jak często to słowo wspominałeś i jak bardzo mocno ono... Nie jesteśmy już razem, ile to już lat jesteśmy? Ja wyjechałem w 2002. 14 lat. Ale jestem bardzo wdzięczny za nasz wspólny czas, za to, czegośmy mogli się nauczyć od siebie nawzajem i przed Bogiem. I będziesz ufał Panu. I będziesz się uczyć ufać Panu. On podejmie działanie. Werset 5. On podejmie działanie. Kochani, chcecie być ludźmi zaufania? To było pytanie. Czy chcecie być ludźmi zaufania do Boga? Czy chcecie być ludźmi nie wiedzącymi, czującymi, ale wierzącymi, tak? Bo wiara, ta Boża wiara to nie jest przyjęcie faktu, że Bóg coś tam. Zaufanie personalne, osobiste, zaufanie do Boga, że On nad tym czuwa, że On ma moje życie w swoich rękach. Jeśli chcecie być ludźmi zaufania, poznawajcie Boga. Chodźcie z Nim. Bądźcie blisko Niego. Chodźcie z Nim jak Henoch, jak Eliasz. Jak będziemy Go znać, nie będziemy zaufać. Pochylcie swoje głowy, chcielibyśmy się pomodlić na koniec raz jeszcze. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie etapy naszego życia, które przygotowałeś. Boże, wierzymy, że gdy oddaliśmy Tobie nasze życie, Ty potraktowałeś to poważnie. Nawet jeśli my czasem zawalamy, to Ty potraktowałeś to poważnie, bo jesteś wierny. I dziękuję Ci za plan, który masz dla nas i za wszystkie sytuacje, etapy, sezony naszego życia, które masz dla nas, aby nas uczyć. Aby nas uczyć wiary, aby nas uczyć zaufania. Panie, tak modlę się o Kościół, kochany, umiłowany przeze mnie. Tak dobrze się tutaj czuję, Panie. Tak wspaniałą przyjaźń mamy tutaj ze sobą, Panie. I za każdym razem, gdy przyjeżdżam, Boże, tak cieszę się z tej relacji, z tej przyjaźni. I modlę się dzisiaj o liderów, o starszych, o Kościół w Żerardowie, aby to był Kościół ludzi, którzy znają Ciebie osobiście, intymnie. i poznają Cię każdego dnia. I z tego poznania wynika niezachwiane zaufanie. Niezależne od okoliczności, niezależne od sytuacji, zaufanie do Ciebie. Panie, dziękuję Ci za Kościół Żelazowy. Panie, w imieniu Jezusa powierzam ich Tobie. Niech Twoja łaska, niech wiara rośnie, niech poznanie Ciebie, żywego Boga, rośnie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.